Między небом а землёй.
Dziś trzecia niedziela Adwentu. Święta Bożego Narodzenia już za niespełna 2 tygodnie i pewnie wszyscy nadal szukamy prezentów dla najbliższych. Mam dla Państwa dobrą wiadomość. W dzisiejszym programie podpowiem świetny pomysł na prezent, który na dodatek ma wbudowaną funkcję Pomagam. Będzie także o świętym Józefie, na zakończenie roku poświęconego osobie Wielkiego Milczącego, jak jest często nazywany, a także o świeżych instrukcjach dla wiernych z archidiecezji poznańskiej, którzy przywiązani są do dawnego rytu rzymskiego. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Chrześcijanin dojeżdżający codziennie ponad 2 godziny do pracy, bo z powodów religijnych nie może jej znaleźć bliżej. Tak wygląda życie w autonomii palestyńskiej. Pomóc mieszkańcom Ziemi Świętej możemy, biorąc udział w przedświątecznej kampanii SOS dla Ziemi Świętej, mówi Kinga Waliszewska ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Oni tam na miejscu w swoich warsztatach produkują, wytwarzają, rzeźbią i wytwarzają różne przedmioty, głównie dewocjonalia, szopki, krzyże, różańce, figurki, bardzo różne przedmioty, które zwykle pielgrzymi, będąc tam na miejscu w Ziemi Świętej, kupują jako pamiątki po prostu. Natomiast dlaczego ta akcja w ogóle zaistniała już i tyle lat już jest obecna w naszym stowarzyszeniu, a szczególnie oczywiście w tym czasie przedświątecznym, przed Bożym Narodzeniem? Dlatego, że sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej jest po prostu trudna. Od wielu, wielu lat jest trudna. Jakby ta trudność związana z pandemią od 1,5 roku to jest jeszcze dodatkowa trudność, która się nałożyła na te wszystkie inne problemy. Chrześcijanie są w różny sposób dyskryminowani w tamtejszym rejonie, zarówno ze strony obywateli Palestyny, autonomii palestyńskiej, jak i ze strony obywateli Izraela, władz przede wszystkim. I na przykład jednym z takich właśnie sposobów dyskryminacji to jest utrudnianie znalezienia pracy. Dlatego nawet jeśli ktoś jest wykształconym, chrześcijanin wykształcony, wyższe wykształcenie posiada, to bardzo często i tak właśnie ta praca potem wygląda w taki sposób, że wraz z innymi chrześcijanami jest w takim warsztacie, pracuje w takim warsztacie i z drewna produkuje te różne przedmioty. Dlatego, że nie może znaleźć pracy w swoim zawodzie. Ja może podam przykład, ponieważ będąc kilka lat temu w Ziemi Świętej na pielgrzymce, miałam okazję właśnie spotkać, porozmawiać z taką rodziną chrześcijańską. I ten pan w średnim wieku był z wykształcenia architektem. On studiował wcześniej oczywiście we Włoszech, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, w każdym razie w Europie na pewno. Ileś lat tam pracował, zdobywał właśnie to doświadczenie. Później, kiedy wrócił po jakimś czasie do Betlejem, do swojego domu, miał bardzo wiele lat problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie, mimo tego doświadczenia i tego wykształcenia zawodowego. A później, kiedy wreszcie po kilku latach udało się to znaleźć tą pracę, to inne problemy się zaczęły, czyli dojazd do pracy. On mieszka w Betlejem, a jak wiemy, Betlejem jest właśnie w autonomii palestyńskiej. Jest ten mur od lat i granice pomiędzy autonomią a Izraelem. I właśnie mieszkańcy, a szczególnie chrześcijanie, właśnie mają problemy na tych tak zwanych checkpointach. Wielogodzinne kolejki, bardzo szczegółowe kontrole, mimo że oni tam mieszkają, tak? Są mieszkańcami, to nie są żadni obcy. No i taki dojazd, który normalnie, gdyby tej granicy nie było, zająłby mu 15 minut, bo on pracuje, ma tą swoją firmę, tam, gdzie pracuje, w Jerozolimie, to jest bliziutko, w linii prostej, 15 minut on mówił, a normalnie każdego dnia w jedną stronę jedzie godzinę do półtorej i z powrotem to samo. I on mówi, jak on ma mieć normalne życie, skoro tyle czasu zajmuje mu dojazd do pracy, właśnie przez te utrudnienia, i gdzie ma mieć czas na rodzinę, gdzie ma mieć czas na spotkania z przyjaciółmi, na czas wolny, nie? Także to są takie sytuacje, to nie są wcale odosobnione przypadki. Rzeczywiście chrześcijanie mają właśnie w taki sposób utrudnione tam życie.
I właśnie im możemy pomóc.
Kampania SOS dla Ziemi Świętej właśnie ma za cel to ekonomiczne wsparcie naszych braci i sióstr tam z Ziemi Świętej, dlatego że tak jak mówiłam, właśnie powodem są te olbrzymie problemy różnej jakby natury, ale właśnie skutkujące tym, że mieszkający tam chrześcijanie mają problem z zarabianiem pieniędzy. Normalnie ich głównym utrzymaniem w zdecydowanej większości tych chrześcijan no to właśnie są te wytwarzanie w warsztatach takich rzemieślniczych przedmiotów z drewna oliwnego. Nasza kampania polega na tym, że my od nich kupujemy właśnie te przedmioty, dajemy im w ten sposób utrzymanie, pieniądze za to oczywiście, no i my tutaj w Polsce sprzedajemy dokładnie te same przedmioty, te, które oni tam wyprodukowali. My, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wprowadzamy je na dwa sposoby. Można je nabyć przez nasz sklep internetowy pkwp.org/sklep i tam właśnie znajdują się te przedmioty, ale również w naszych biurach regionalnych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. W Poznaniu mieścimy się nasze biuro przy ulicy Szewskiej 18 i tu można przyjść w dni robocze między 8 a 16 i właśnie takie najróżniejsze przedmioty z drewna oliwnego nabyć i wesprzeć w taki sposób właśnie mieszkańców Betlejem, Ziemi Świętej. My zawsze mówimy, że te przedmioty, bo czasami ludzie o nas o to pytają, nie, one nie są poświęcone, tak, ale na przykład różańce, tak, krzyże, ale one są uświęcone pracą właśnie tych chrześcijan. Oni często, gdy je wytwarzają, modlą się, śpiewają hymny, pieśni religijne, także też w taki sposób właśnie omadlają też te różne przedmioty.
Motto proprio Franciszka Traditionis Custodes. Cios w tradycyjne środowiska czy ojcowska troska o jedność Kościoła. O dokumencie i obecnej sytuacji miłośników mszy trydenckiej w archidiecezji poznańskiej rozmawiają Hubert Jach i ksiądz Wojciech Nowicki, opiekun duszpasterstwa tradycji katolickiej w Poznaniu.
Mamy rozmawiać o sytuacji, w jakiej znaleźli się wierni przywiązani do tradycji katolickiej z archidiecezji poznańskiej po liście pasterskim papieża Franciszka. Ale chyba nie sposób mówić o tym bez rysu historycznego, który poprzedza wprowadzenie motu proprio traditionis custodes, czyli obrońca tradycji.
Obrońcy tradycji, tak, to znaczy jest to o biskupach, że oni są obrońcami tradycji w kościele i jest to jak najbardziej słuszna uwaga. Chociaż myślę, że obrońcami tradycji powinniśmy być wszyscy. No pytanie jest rzeczywiście, co rozumiemy pod pojęciem tradycji, ale to my się nie będziemy tu rozwijać. Znaczy najpierw, co ten dokument w ogóle zmienił w kościele, to znaczy on jakby na nowy sposób ułożył kwestię sprawowania liturgii tej sprzed reformy po Soborze Watykańskim II. Sobór Watykański II, który zajmuje się liturgią w pierwszym dokumencie i jakby nie wprowadza tam zasadniczo jakichś wielkich nowości, ale mówi o tym, żeby przejrzeć księgi liturgiczne i dokonać poprzez taki przegląd pewnego odnowienia liturgii. Ostatecznie to odnowienie, pomijając takie tam szczegółowe wchodzenie w historię, polegało na tym, że papież Paweł VI wprowadza tak zwany novus ordo missae, czyli nowy porządek mszy. Ta msza, ona oczywiście bazuje na tej, która była dotychczas, ale jednak w wielu aspektach jest dość różniąca się, jest inna niż ta wcześniejsza, także w swojej eklezjologii.
I to jest ta msza, którą znamy dziś z kościołów parafialnych.
Dokładnie tak. Ona bardziej akcentuje na pewno wspólnotę, która się gromadzi przez też dopuszczenie wiernych świeckich do różnych posług. No, zupełnie inaczej niż liturgia wcześniej, która była bardziej klerykalna, czyli sprawowała duchowieństwo. Udział wiernych był zupełnie inny, mniejszy w formie takiego aktywności, czyli na przykład czytania, śpiewania, przynoszenia darów. Bardziej skupiał się na tym, że oni przychodzili i jakby wchodzili w misterium, które jest sprawowane nieco poza nimi. W każdym razie jakby doszliśmy do takiego momentu, w którym wprowadzono nowy porządek, zarzucając stary. Natomiast w wielu miejscach, czy w iluś tam miejscach, no, ludzie byli jednak przywiązani do tego starszego rytu. Byli tacy księża duchowni, którzy poprosili o jakąś taką specjalną zgodę na sprawowanie jednak tamtego starszego rytu. Wśród nich był na przykład święty José María Escrivá, czy święty ojciec Pio. Z czasem Jan Paweł II, widząc też jakieś takie pragnienie niektórych grup, powołał taką komisję Ecclesia Dei, też taki dokument wydał właśnie na zasadzie udzielania pewnych zgód. Roztropnie biskupi mieli ich udzielać po rozeznaniu, że będzie to jakimś pożytkiem duchowym. No potem sytuacja się rozwijała i zupełnie jakby nastąpiło nowe otwarcie w pontyfikacie Benedykta XVI. Jego dokument motu proprio, czyli taki list z własnej inicjatywy wydany, Summorum Pontificum, który, tak mówi się potocznie, uwalniał starą mszę. Co to znaczy? To znaczy, że nie potrzeba już było przychodzić i prosić biskupa o zgodę. Każdy ksiądz, który miał minimalną przynajmniej znajomość łaciny, jeśli zebrała się grupa wiernych, która pragnęła uczestniczyć w takiej liturgii, mógł ją sprawować. Tej sprzed reformy. Ostatni typiczny mszał wydany przed reformą Pawła VI, no to jest mszał Jana XXIII. Jan XXIII wprowadził tam pewną zmianę. Gdybyśmy sięgnęli historią, to jest ten, który został jako narzucony kościołowi zachodniemu rzymskiemu na Soborze Trydenckim, stąd często ta nazwa msza trydencka. Warto jakby trochę znać to tło, bo wtedy jakby przyjmuje się pewne decyzje nieraz, powiedzmy, nie mówię, że może z większym zrozumieniem, ale z pewnym kontekstem trochę się inaczej na to patrzy. Kiedy więc Benedykt XVI jakby zezwolił na swobodniejszy dostęp do tej liturgii, to nastąpił pewien jej rozkwit. Ona też, i ja jestem tego przykładem, sprawiała, że ci, którzy poznali starą liturgię, myślę, że zaczęli też inaczej patrzeć na nową, to znaczy w pewnej ciągłości i myślę, że stała się przynajmniej dla mnie nowa liturgia też bardziej zrozumiała i zacząłem zwracać też uwagę na no, większe szczegóły, które wcześniej no, wydawało mi się, że no, po prostu tak jest, a teraz zrozumiałem, dlaczego tak jest, dlaczego jest taki, a nie inny gest, no bo on ma swoje źródło właśnie też w tej dawniejszej liturgii. Więc dla mnie to było na pewno, tu użyję takiego modnego w kościele słowa, ubogacające, to znaczy poznanie obu form rytu rzymskiego, czyli tej starszej i nowszej, no dało mi taką pełnię spojrzenia na liturgię. Natomiast papież Franciszek no, doszedł do takiego wniosku, że w tych środowiskach no, istnieje no, jakaś grupa, jakby pójść za rozumieniem tego dokumentu, znacząca grupa albo w każdym razie silna grupa osób, które kontestują Sobór Watykański II. Czyli wyrażają sprzeciw wobec magisterium, bieżącego magisterium Kościoła, negują obecną liturgię, no i papież postanowił w związku z tym uporządkować, znaczy uznał, że jakby taką wielkoduszną decyzję Benedykta XVI no, wykorzystano, czyli papież dał palec, tak, a wzięli całą rękę ci, których papież jakby tutaj krytycznie ich działanie ocenił. Natomiast idąc już ściśle do dokumentu papieża Franciszka, on najprościej mówiąc ograniczył swobodny dostęp do tej liturgii i trochę wróciliśmy do takiej sytuacji, najprościej mówiąc, z czasów Jana Pawła II, kiedy wydawał pierwszy dokument, czyli Ecclesia Dei, który jakoś regulował, że biskup po rozeznaniu może dopuścić. Papież zdecydował, że biskup ma rozeznać na terenie swojej decyzji, jak wygląda ta sytuacja, ma się upewnić, że te grupy nie negują magisterium Kościoła, nie negują Soboru Watykańskiego II, nie negują liturgii nowej, czy nie podważają jej prawdziwości, i skuteczności, tak? W tym sensie nie negują, bo to, że może mają krytyczne uwagi, no to wielu ma krytyczne uwagi do różnych rzeczy, to nie o to chodzi, tak? Chodzi o negację, czy powiedzenie ta msza jest nieważna. No i po upewnieniu się, że wszystko jest okej, biskup ma wyznaczyć miejsca, w których będą te msze mogły być celebrowane. Natomiast rzeczywiście pojawia się tam taki właściwy zapis, teraz nie pamiętam dokładnie, czy w tym dokumencie, czy w liście towarzyszącym temu, ale w którym papież jakby sygnalizuje, że on nie chciałby jednak, żeby tworzyć nowe miejsca, czyli trochę jakby stawia tutaj granicę takiemu, bym powiedział, rozwojowi tych grup. To z jednej strony, z drugiej, no właśnie, znowu te miejsca, w których mają się odbywać, no to zachęca papież, żeby to nie były kościoły parafialne. Co de facto trochę spycha te grupy znowu na margines, to znaczy muszą to być jakieś kaplice, jakieś takie miejsca gdzieś poza głównym nurtem życia, powiedzmy, religijnego.
Trochę katakumby.
No tak, niektórzy się tutaj mówili, że trochę jest to zepchnięcie do katakumb. Więc jest to rzeczywiście taki dokument, może trochę niezrozumiały, nawet jeśli miał być porządkujący, to chyba wywołało sporo chaosu i zamieszania. Najbardziej w takich miejscach, w których pewnie, no właśnie, tak rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na antenę, że trochę rykoszetem, bo w Polsce to nie są środowiska liczne i jakieś stanowiące jakiś, nie wiem, główny nurt życia kościelnego. To znaczy, one stanowią jakiś odsetek ważny, ale w całej pobożności, w praktykach i grupach, które są w kościele w Polsce, to nie jest to duża grupa.
Ani chyba niebezpieczna.
No, ja przynajmniej z tymi współpracuję, nie widzę niebezpieczeństwa.
A jak właśnie arcybiskup Gondecki rozeznał grupy tradycyjne w naszej archidiecezji? Jak to wygląda? Co, gdzie można, gdzie nie można? Czy w ogóle gdzieś można jeszcze uczestniczyć w tradycyjnej mszy?
Z pierwszą niedzielą Adwentu arcybiskup Stanisław Gondecki wydał taki dekret, który wprowadza w życie właśnie te postanowienia motu proprio Franciszka Tedicionis Custodes w życie na terenie archidiecezji poznańskiej. I arcybiskup rozeznał, że to środowisko tradycji poznańskiej, które też za jego tutaj przyczyną w lutym tego roku przekształciło się w duszpasterstwo i przeniosło się do kościoła parafialnego na Jeżyce przy ulicy Kościelnej, no rozeznał, że to jest grupa, która no, nie podważa nauczania Soboru Watykańskiego i liturgii nowej. No, oczywiście no, opierał się na też opinii i rozeznaniu no, duszpasterza, który mu to relacjonował, więc jest jakaś odpowiedzialność po mojej stronie dania świadectwa, że to są ludzie, którzy chcą być wierni Kościołowi i którzy chcą też rozmawiać i chcą się w tym duchu kształtować tej tradycji właśnie liturgicznej. Arcybiskup postanowił, że pozostawia jako oficjalne duszpasterstwo archidiecezjalne tej tradycji właśnie katolickiej, rzymskiej, liturgicznej właśnie na Jeżyce. No i tu musiał zastosować pewną dyspensę, to znaczy, bo jeśli papież Franciszek rzeczywiście zalecał zasadniczo, żeby nie było to w kościołach parafialnych, no ale jednak zostawiał biskupom przede wszystkim rozeznanie, więc arcybiskup, biorąc na siebie jakby tę odpowiedzialność, tutaj pozostawioną przez papieża, że to on ma rozeznać, to rozeznał, że tutaj udziela dyspensy od tego zapisu papieskiego i zezwala, żeby to jednak było w kościele parafialnym. Arcybiskup chce, żeby w tym miejscu wierni, którzy szukają właśnie tej duchowości, tej formy przeżywania wspólnoty, liturgii i wzrostu wierze, żeby oni tutaj mogli mieć opiekę duszpasterską. Także tu są oddelegowani też księża i tu jest ustanowiony duszpasterz, czyli moja skromna osoba. To też jest decyzja, którą arcybiskup podtrzymał. Natomiast potem wskazał jeszcze dwa inne kościoły. Jeden to jest kościół, który ma też długą tradycję i to jest kościół na Wildzie, gdzie proboszczem jest ksiądz Węcławski. To arcybiskup uznał, że jest to już też no, taki ośrodek, w którym, że tak powiem, jest bezpiecznie przechowywany depozyt wiary, więc zgodził się, żeby tu też była ta liturgia sprawowana. I trzecim miejscem, gdzie nie trzeba było żadnej dyspensy, bo jest to kościół filialny, rektoralny, to jest sanktuarium krwi Pana Jezusa przy ulicy Żydowskiej. I to są takie trzy miejsca, na które arcybiskup się zgodził, które wskazał, że mają służyć wiernym właśnie związanym z liturgią sprzed reformy. Natomiast no, sprawiło to, że w niektórych miejscach, w których ona może z mniejszą regularnością, czy mniejszą może częstotliwością, ale jakąś regularnością była sprawowana, no nie będzie sprawowana, czyli to są na przykład Szamotuły czy Kwilcz. Wiem, że te wspólnoty rozmawiają jakby wewnątrz, no i będą chciały się pewnie do księdza arcybiskupa zgłosić z pytaniem, czy jednak, przedstawiając swoje racje, czy jednak mogłyby się tam odbyć celebracje. No jak arcybiskup to rozezna, no to już ja nie mogę się tutaj wypowiadać, natomiast na chwilę obecną podjął decyzję, że wskazuje takie trzy miejsca, w których wierni mają ten swobodny dostęp i przede wszystkim mają duszpasterza, do którego no, mogą śmiało przychodzić.
Rodziny powinny uczyć się od świętego Józefa, w jaki sposób kształtować relacje. Uważa ojciec Kamil Strójwąs, przeor klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu. Jest to zarazem sanktuarium świętego Józefa i pierwszy w Polsce kościół pod jego wezwaniem. W minioną środę w sanktuarium zakończyła się poznańska odsłona obchodów roku świętego Józefa. Jacek Butlewski.
W sanktuarium świętego Józefa w Poznaniu rozmawiamy o roku świętego Józefa. Jaki to był czas?
Ojciec Kamil Strójwąs, karmelita bosy, kustosz sanktuarium świętego Józefa. Tak jak się mówi w języku teologicznym, był to czas łaski. Jakoś odczuwaliśmy, że jest to dar Bożej opatrzności dla nas, zwłaszcza tutaj dla naszego sanktuarium. Ten czas był takim czasem też pogłębienia naszej więzi osobistej ze świętym Józefem, odkrywania jego wielkości, jego osobowości, ale też widzieliśmy, jak wiele osób przychodzi do naszego sanktuarium. Wszystkie prośby, które składają świętemu Józefowi, które odczytujemy codziennie, pokorące do miłosierdzia Bożego w środy, podczas nabożeństwa do świętego Józefa, świadczą też o tym, ile osób ucieka się pod do jego wstawiennictwa, pod jego opiekę.
Kult świętego Józefa bardziej nam się siłą rzeczy kojarzy z południem Wielkopolski, prawda? A jednak także tutaj Poznań na tej mapie ma ważne miejsce.
Kościół świętego Józefa w Poznaniu jest pierwszym kościołem w Polsce pod wezwaniem świętego Józefa. W 1618 roku powstał tutaj drewniany kościół na tym miejscu i został poświęcony świętemu Józefowi, więc jest to też bardzo ważne miejsce. Też pokazuje, jak długo kościół czekał z odkryciem świętego Józefa, jeżeli na ziemiach polskich przez 6 wieków nie było kościoła świętego Józefa, dopiero na początku XVII wieku.
Co zmienił ten rok? Co wniósł nowego?
Może nie tyle wniósł nowego, pozwolił odkrywać to, co już jest nam dane. Bo to jest tak, że dary Boże zazwyczaj są nam dane w nadmiarze i my je odczytujemy, odkrywamy bardzo stopniowo, a często nie jesteśmy w stanie wyczerpać tego, co Pan Bóg nam daje. Dla mnie osobiście ten rok był rokiem odkrycia świętego Józefa tak naprawdę bardzo głęboko, zwłaszcza poprzez naszą pracę duszpasterską, która nas skłoniła też do uważnej lektury dokumentów Kościoła na temat świętego Józefa. Mamy dwie bardzo piękne adhortacje świętego Jana Pawła II, Redemptoris Custis, i ojca świętego Franciszka, Patris Corde, które są wspaniałymi tekstami, które odkrywają właśnie tajemnice serca świętego Józefa, a które to tajemnice są w ludzie Bożym jakoś nieznane.
Czego możemy od świętego Józefa się nauczyć my, zwykli ludzie?
Pierwsza rzecz to jest to, że święty Józef został postawiony wobec zadań, do których musiał dorosnąć. I to dorastanie do zadań bycia oblubieńcem Najświętszej Marii Panny, bycia ojcem Pana Jezusa, sprawiło to, że poprzez to dorastanie stawał się naprawdę mężczyzną i ojcem, czyli stawał się świętym. Dla nas jest wzorem święty Józef, W jaki sposób stawać się mężczyzną, w jaki sposób stawać się ojcem? Dla kobiet może być też takim też obrazem, w jaki sposób kobieta powinna wiedzieć, jak powinna być szanowana, jak powinna być kochana. Właśnie patrząc na świętego Józefa, na jej relację, jego relację do Matki Bożej. Rodziny przede wszystkim od świętego Józefa powinny się uczyć, w jaki sposób kształtować relacje. To, kim my jesteśmy sami z siebie, z natury, nie jest jeszcze czymś wystarczającym. To, żeby tworzyła się rodzina, rodzina się opiera na relacjach. A relacje tworzą się wtedy, kiedy je zaczynamy cenić, kiedy zaczynamy pracować nad tymi relacjami, kiedy te relacje z nas wydobywają ukryte skarby z naszego serca, ukryte zdolności. I święty Józef właśnie tutaj jest w tym kształtowaniu relacji, relacji oblubieńczej do Maryi, relacji ojcowskiej do Jezusa. Jest tutaj wzorem i też patronem i opiekunem i takim, do którego możemy się uciekać z naszymi też modlitwami.
Na sam koniec naszej rozmowy jeszcze powiedzmy w paru słowach o tym wspaniałym kościele na wzgórzu, jednym z ważniejszych w Poznaniu. Jakie to miejsce?
Kościół świętego Józefa ma dosyć burzliwą historię. Karmelici Bosi przybyli do Poznania w 1617 roku, ale tak naprawdę, żeby wznieść ten kościół, jaki jest teraz murowany, pełnej okazałości, dopiero trzeba było kilkudziesięciu lat. Dopiero po potopie szwedzkim został wzniesiony ten kościół. Ale też karmici długo tutaj nie zabawili. Lata XVIII wieku, lata wojen, gdzie tutaj przez Poznań przemieszczały się różne wojska. Każde wojsko, czy to było szwedzkie, czy to pruskie, czy to polskie, czy rosyjskie, zawsze przynosiło ze sobą spustoszenie klasztoru i majątków zakonnych. I do tego jeszcze w XVIII-XIX wieku, na początku, w 1801, klasztor został skasowany przez władze pruskie i karmelici tutaj wrócili dopiero po II wojnie światowej, na miejsce, gdzie właściwie były tylko ruiny. Z dokumentacji o odzyskaniu tego klasztoru i kościoła dla zakonu można się dowiedzieć, że władze miasta nie były zainteresowane odbudowaniem tego kościoła i klasztoru. Z tego względu, kiedy zakon się zobowiązał do tego, łatwo dostał na nowo ten kościół i klasztor i kościół został podniesiony z ruin. Tak właściwie dopiero w latach 80. uzyskał swój dawny blask.
W dzisiejszych rozważaniach Ewangelii ksiądz Szymon Kasprzak przekonuje, że prawdziwa radość objawia się poprzez łagodność i wyrozumiałość.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Słowo Boże dzisiaj zachęca nas do radości. Nawet różowe szaty liturgiczne, rozjaśniające adwentowy fiolet, zdają się podpowiadać, że nasze tęsknoty i nadzieje zostaną niebawem nasycone. Co więcej, dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu ma nawet swoją własną nazwę. Dziś mamy niedzielę Gaudete. Słowo to tłumaczy się jako radujcie się, a pochodzi ono z łacińskiej antyfony rozpoczynającej liturgię trzeciej niedzieli Adwentu, zaczerpniętej z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Antyfonę tę usłyszelibyśmy, gdyby nie było śpiewu na wejście dzisiaj na mszy świętej. Święty Paweł w liście do Filipian, który odczytujemy dziś także jako drugie czytanie, wyjaśnia, co jest źródłem tej radości. Pisze bardzo jasno: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Wszystkim ludziom niech będzie znana wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. To jest źródło radości, którą mamy przyjąć. Z tej prawdy pochodzi nasza radość. Wezwanie do radości opatrzone jest także dwoma szczegółowymi warunkami. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, mamy się radować zawsze, a po drugie, nasza radość ma wyrażać się łagodnością i wyrozumiałością wobec ludzi. Widzimy zatem, że radość nie jest zaledwie jakąś wesołością, hura optymizmem, ale prawdziwa radość jest prawdziwie rzeczywistością duchową, wręcz mistyczną. Tylko taka radość możliwa jest zawsze. Zawsze może przenikać serce człowieka, nawet gdy okoliczności zewnętrzne są smutne, a nawet tragiczne. W takich okolicznościach można zachować głęboką wewnętrzną radość tylko wtedy, gdy w centrum naszego życia jest to przekonanie: Pan jest blisko. Mój Pan, mój Bóg jest blisko mnie. Przychodzi, by mnie zbawić. Jest przy mnie, by mnie zbawiać, uwalniać od zła. Tego zła, które mnie zasmuca i przygnębia, które chce odebrać mi pokój i nadzieję. Mój Pan jest blisko. Jaka to piękna modlitwa, nie tylko adwentowa. Mój Pan jest blisko. Panie, bądź blisko mnie. To przekonanie o bliskiej obecności Pana Boga musi wyrażać się w jakości relacji, które buduje. Święty Paweł pisze: niech wszystkim będzie znana wasza wyrozumiała łagodność. Jak mogę płonąć gniewem czy zapalczywością? Jak się gniewać czy potępiać innych ludzi, skoro mam świadomość, że blisko mnie jest mój Pan, który wszystko widzi, wszystko wie? On jest także Panem i Ojcem tych, którzy wystawiają na próbę moją wyrozumiałość. Wyrozumiałości potrzebujemy zwłaszcza wobec kogoś, kto popełnia błędy, kto może nas irytuje, rani. Człowiek pełen Bożej radości nie irytuje się błędami innych, jest gotowy je wybaczyć, a zatem nie chowa urazy i potrafi spojrzeć nawet na zło, które spotyka go ze strony innych w świetle nadziei, jaką daje bliska obecność Jego Boga. Łagodność z kolei, jak podpowiada choćby słownik języka polskiego, to postawa pełna dobroci, nienacechowana surowością, jakby licząca na to, że nawet ten, kto jest nam nieprzychylny, także może skorzystać z tej niezwykłej bliskości Boga. Podsumowując, trzecia niedziela Adwentu szczególnie uczy nas, że bliskość Boga powinna przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zarówno jeśli chodzi o bliskość świąt Bożego Narodzenia, jak i zawsze w życiu religijnym. Z drugiej strony w dzisiejszym słowie otrzymujemy konkretne narzędzie do mierzenia naszej bliskości z Bogiem. Mianowicie jeśli spostrzegamy, że zaczyna brakować nam wyrozumiałości i łagodności w relacjach z bliźnimi, oznacza to, że czym prędzej powinniśmy szukać bliskości naszego Boga na modlitwie, czuwaniu, adoracji. O tym, jak to zrobić, jak czuwać, podpowiada nam dziś jeden z bohaterów Adwentu, święty Jan Chrzciciel. Jego rad posłuchamy po krótkiej muzycznej przerwie. Kolejną już niedzielę słuchamy w Ewangelii nauczania świętego Jana Chrzciciela i ufamy, że ten, który nie przegapił pierwszego przyjścia Chrystusa, także nas nauczy czuwać, by nadejście Jezusa w tajemnicy Bożego Narodzenia było owocne także w naszym życiu, w naszej codzienności, a zwłaszcza, jak to dzisiaj rozważamy, w naszych relacjach. Przysłuchajmy się zatem radom świętego proroka, który wyjaśnia, co czynić, żeby nasza droga na spotkanie z Panem była prosta, byśmy doświadczyli Jego bliskości. Jan mówi: podziel się tym, co masz, suknię, żywność, podziel na pół i połowę rozdaj. W okresie przedświątecznym wzrasta nasza aktywność charytatywna. Czy jednak stać nas na proporcje janowe? Celnikom, których praca ściśle związana była z pieniędzmi, Jan Chrzciciel mówi: nie zdzieraj, niech satysfakcjonuje cię to, co konieczne. Żołnierzom, którzy mieli władzę nad innymi, mówi: nie wykorzystujcie waszej pozycji, by się nieuczciwie bogacić. Oczywiście parafrazuję słowa Jana Chrzciciela, ale w ten sposób widać, na co zwraca uwagę prorok głoszący chrzest nawrócenia na pustyni. Jan Chrzciciel, człowiek odziany w sierść wielbłądzią, obierający surowy styl życia, przywołujący swoich słuchaczy na pustynię z dala od ich domów, może wygodnych pałaców, wskazuje tym samym, że jeśli coś jest w stanie utrudnić spotkanie z nadchodzącym Mesjaszem, to jest to przywiązanie do pieniędzy i dóbr materialnych, które rodzą z kolei chciwość, ociężałość duchową i wszelkie rodzaje przemocy, wyzysku. Jeśli zatem chcemy doświadczyć Bożej bliskości z całą jej mocą i wpływem na nasze życie i relacje, powinniśmy zadbać, i to nie tylko w Adwencie, o nasze oderwanie od dóbr ziemskich, o wolność i ubóstwo naszych serc. Już Jan Chrzciciel upatruje w takim oderwaniu receptę na spotkanie z nadchodzącym Mesjaszem. Z Mesjaszem, który kiedy przyjdzie, będzie nas chrzcił, to znaczy zanurzał w Duchu Świętym i ogniu. Ostatecznie oczyści i oddzieli w nas to, co wartościowe, od tego, co zbędne, i w ten sposób przyodzieje nas w nieśmiertelność. Zanurzeni w Duchu Świętym będziemy przynosić Jego owoce, już nie tylko wyrozumiałość i łagodność, ale także miłość, opanowanie, cierpliwość, dobroć, uprzejmość i wiele innych postaw, których tak bardzo potrzebujemy w codziennym funkcjonowaniu z ludźmi wokół nas. Niech zatem pewność spotkania z Bogiem, jaka płynie z dzisiejszej liturgii Słowa, napełnia nas radością i przemienia nasze serca i nasze relacje.
I oby ta radość trwała w nas jak najdłużej. To był program Między Niebem a Ziemią. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.
Między Niebem a Ziemią.